Cześć, nazywam się Karolina Lubas i zapraszam na pierwszy odcinek mojego autorskiego podcastu, który nazywa się bardzo nauczycielsko do odpowiedzi. Gościem pierwszego odcinka będzie Marzena Pepłowska, którą myślę, że mogę śmiało nazwać królową klinu. I podczas tej rozmowy dowiecie się wszystkiego, co powinniście o nim wiedzieć. Czyli na czym on polega, gdzie szukać inspiracji i czy elementy kulturowe na lekcji to rzeczywiście jest klin. Także zapraszam do odsłuchania. Cześć Marzena. Słuchaj, może zacznijmy od tego, że powiedziałabyś nam coś o sobie.
Jasne. Jestem metodykiem w szkole językowej, nauczycielem w szkole podstawowej i specjalistą do spraw dwujęzyczności w Fundacji Edukacja na Nowo.
Jesteś też specjalistką z klilu i już uczysz tym sposobem długi okres czasu. Skąd to się wzięło u ciebie?
Zresztą jak pisałam na blogu dla fundacji, właśnie z którą współpracuję, to był czysty przypadek tak naprawdę, bo jak zmieniałam studia z licencjackich na magisterskie, przeglądałam, co mogę robić po makrokierunku, który kończyłam, to były trzy filologie, i chciałam zrobić coś znowuż ciekawego, innego, nie tylko jedną filologię. I znalazłam kierunek Graduate Program for Teaching English to Young Learners. Bilingual program. To był kierunek, który łączył w sobie właśnie nauczanie, pedagogikę, nauczanie języka angielskiego właśnie dwujęzycznie z projektem rocznym, z którym mogłam wyjechać do Finlandii i tam obserwowałam lekcje, jak są prowadzone. No i już mogę powiedzieć, tak gdzieś po miesiącu zostałam zarażona tym wirusem.
Jejkuś, czyli byłaś w Finlandii i miałaś możliwość oglądać te lekcje i też prowadzić te lekcje, czy tylko obserwowałaś sobie wtedy?
Obserwowałam. Obserwowaliśmy lekcje w szkole podstawowej, średniej, bo tam dwa poziomy, junior high school i high school. Obserwowałam też lekcje, w zasadzie wykłady i ćwiczenia na uniwersytecie. Rozmawialiśmy tam z wykładowcami i z osobami, które brały udział w tworzeniu tej nowej podstawy programowej, bo to był jeszcze ten czas, kiedy oni to zmieniali.
Jejku, ale miałaś fajną przygodę.
Ja też lubię zwiedzać, więc kulturowo to było bardzo ciekawe.
Połączyłaś przyjemne z pożytecznym, jednym słowem. Mogłabyś wytłumaczyć mi dokładnie, co to jest ten cały klil, bo jest wiele mitów i teorii na ten temat i w sumie ciężko już powiedzieć, co jest prawdą, a co nie i na czym ten cały klil polega.
Więc zacznijmy może od początków klila. Zaczęło się od tego, że dzieci jednojęzyczne były w Kanadzie posłane do szkół, w których był inny język wykładowy niż one posiadały. Tam były angielski i francuski, tak te dwa języki się mieszały. I po jakimś czasie okazywało się, że język, którym one się posługują, nie jest wystarczający, aby im się uczyć, że język staje się tym problemem. I w związku z tym zaczęto to zastanawiać się, dlaczego tutaj nie działa, dlaczego w niektórych miejscach działa takie zastosowanie i co tak naprawdę nauczyciele robią, żeby ci uczniowie byli w stanie posługiwać się nowym językiem. I te dobre praktyki zostały opisane. I grupa naukowców, badaczy, spisała właśnie te metody i to jest klil. Przy czym, w związku z tym, że to było w różnych miejscach, to klil jest bardzo zależny od kontekstu.
Co przez to można rozumieć?
Klilem można nazwać bardzo wiele różnych zajęć. Ja jak byłam w Finlandii, zapytałam mojej pani profesor, z którą byliśmy, no dobrze, to czym te lekcje, które ja widzę tutaj i są klilem, różnią się od zajęć w szkole amerykańskiej czy w szkole brytyjskiej, które obserwowaliśmy w Polsce? I powiedziała mi bardzo mądre zdanie, którego bardzo długo nie byłam w stanie zrozumieć.
No jestem bardzo ciekawa, co to za zdanie.
To było zdanie, że ja tego nie zobaczę, bo wie to tylko nauczyciel, to jest w głowie nauczyciela, co on robi. I że trzeba bardzo wprawnego oka, żeby zobaczyć te wszystkie zabiegi, które nauczyciel stosuje, po to, żeby wspomóc tych uczniów.
Czyli jednym słowem potrzebna jest odpowiednia wiedza i takie triki, które będą mogły w jakiś sposób zadziałać. Tak? Można coś to ugryźć?
Trochę można zgłosić. To też w ten sposób nazwać, tylko nie tak rozumiem do końca, bo to nie jest tylko zestaw technik, które możemy zastosować na lekcji. Klil jest w ogóle czymś szerszym, czymś takim, gdzie nie możesz mieć jednej lekcji, która jest klilowa, czy nie wiem, elementów klila na lekcji, ponieważ no, to jest całe takie szersze pojęcie.
Okej, okay, czyli klil jest po prostu procesem uczenia. To nie jest lekcja jedna, tak jak mówisz, to
tak.
Nie jest element, tylko po prostu jak już decydujesz się na klila, to już trzeba tym klilem iść, dajmy na to już cały rok, żeby już to miało jakiś sens.
Żeby to nie było content enriched lesson, tylko żeby to był klil, czyli żeby to nie była lekcja wzbogacona tylko treścią, a żeby to był klil, to faktycznie to musi być szersze. To nie jest tak, że uczymy angielskiego i naszym celem jest nauczenie angielskiego, od czasu do czasu wrzucimy parę nowych słówek i zrobimy parę ćwiczeń na te słówka, które się potem nigdy nie pojawią ponownie.
Rozumiem, co masz na myśli, bo teraz wiele podręczników ma właśnie takie różne wstawki, które w jakiś sposób mają wzbogacić wiedzę. To ostatnio było bardzo popularne rzeczy stricte przyrodnicze albo biologiczne, jakieś bakterie, wirusy i tak dalej. Czyli to samo jest za mało, żeby to zrobić lekcję ogólnie, cały proces klila. I to jest po prostu jakiś element, żeby był taki, nie wiem,
tak,
trochę wzbogacenie, jako ciekawość.
Na klila patrzę się szerzej, nie planuje się, nie zaczyna się od planowania lekcji w klilu, tylko od planowania całego unitu. I dopiero na zaplanowanie takiego unitu pozwala nam zobaczyć, co będzie w tym samym rozdziale, który będziemy przerabiać, a nie w jednej jednostce lekcyjnej.
No dobra, i teraz tak. Ty uczysz klilem, tak? Jesteś w tej swojej szkole. A powiedz, jak długo musisz się przygotowywać do takiej lekcji, do tego całego procesu? Bo sama mówisz, że musisz przygotować cały unit. Ile czasu na to poświęcasz? I czy to jest proste znalezienie takich fajnych materiałów do odpowiedniego poziomu?
Powiem ci tak, na pewno, ponieważ robię to już od kilku lat, mam dużo łatwiej. Już wiem,
no to już
gdzie
jesteś,
wejść, po co.
Weszłaś w ten język, więc też inaczej.
Tak, tak. Ja też mam bardzo fajne podręczniki, na których pracuję, więc jest mi o tyle prościej. Co więcej, powiem ci tak, jak zaczynałam, mój pierwszy unit to była noc przygotowań. Rozdział przygotowywałam przez jedną całą noc. Jak usiadłam o 20, to o 6 skończyłam.
Tak cię to wkręciło, wciągnęło, czy po prostu chciałaś już to dokończyć?
Chciałam to dokończyć, chciałam to zrobić za jednym zamachem, wiesz, całe, żeby nie skupiła żadnej myśli, która mi po drodze wpadła, żeby coś tam dodać, coś tam ująć, coś tam wzbogacić. I ja też jak planuję, to planuję różne opcje, ponieważ nie wiem, jak uczniowie moi zareagują na niektóre rzeczy, czy już coś wiedzą, czy czegoś jeszcze nie wiedzą, bo to jest właśnie wyznacznik klila spośród innych metod nauczania, że ja zawsze mam dwa cele. Moi uczniowie zawsze mają się nauczyć czegoś o świecie i zawsze mają się nauczyć języka. To nie jest tak, jak właśnie wspomniałem wcześniej, content enriched lesson, gdzie no to jest lekcja językowa, ale ja tylko dodaję
elementy. Czyli taka lekcja kompletnie nie jest klirem, ale powiedz mi, warto wprowadzać jednak takie elementy, żeby wzbogacać tą ciekawość z punktu widzenia kogoś, kto uczy i siedzi w tym klilu, czy po prostu lepiej sobie takie coś darować? Jak myślisz, skoro to ma być tylko wprowadzone na jednej lekcji?
Jak najbardziej, zawsze warto wzbogacić lekcje, tylko warto pamiętać też o tym, żeby to później było trwalane. A tak jak już mówiłaś o podręcznikach, w wielu podręcznikach jest tak, że to jest tylko element, który jest potem niepowtarzany i nieutrwalany. W związku z czym uczniowie to tracą. I to nie na zasadzie paru dodatkowych
Czyli dajmy na to, chcemy, już decydujemy się na przerobienie takiej lekcji i fajnie byłoby do tego potem za jakiś czas też wrócić, żeby oni jednak to pamiętali. I to by miało jakiś większy sens i byłoby bardziej klilem niż sama lekcja. Trochę tak, czy też za bardzo spłuciłam?
Wiesz co, no nie nazwałabym tego, że to będzie wtedy klilem, bo...
Mówię trochę, tak wiesz, że byłoby to bardziej strony klila, skłaniałoby się ku tej stronie, niż po prostu samo zrobienie i okej, zrobiliśmy i teraz są w szkole, czyli teraz było Halloween, no to okej, to zróbmy sobie jedną, dwie lekcje i potem już do tego nie wrócimy. To by było chyba coś w ten deseń, no nie?
Tak.
To wydaje.
No Halloween to jest taki bardzo przykład, który wszyscy znają, czy właśnie wszystkie lekcje kulturowe. A to chodzi też o to, żeby uczniowie nasi dowiedzieli się czegoś o świecie. Tak jak na przykład ja robiłam zajęcia, miałam temat w książce o fotografce, która zwiedza świat, To była w ogóle druga klasa szkoły podstawowej, więc present simple, tak językowo patrząc, present simple, proste struktury, słownictwo czasem odbiegające od poziomu, ale wszystko w granicach rozsądku. No i kwestie takich zawodów i codziennych czynności. I na dole miałam bardzo fajną rzecz, bo miałam oś liczbową, gdzie było pokazane, kiedy było pierwsze zdjęcie, kiedy było pierwsze zdjęcie kolorowe, kiedy był pierwszy portret.
I super.
Pewnie gdybym, wiesz, prowadziła lekcje normalnie, jak moja koleżanka, która prowadzi EFL-em, to przeszłabym obok tego.
I tyle po prostu.
Tak. Po prostu, wiesz, zrobiłabym za lekcję, tekst, wszystkie ćwiczenia tekstowe. A to, co ja zrobiłam, to ja to wyciągnęłam na pierwszy plan i zaczęłam z nimi rozmawiać o fotografii. Zaczęłam z nimi rozmawiać o tym, jak wyglądała pierwsza fotografia. Pokazałam im od razu i oni byli w szoku. Ja byłam w szoku, szczerze powiedziawszy, jak to pierwszy raz zobaczyłam, że pierwsze zdjęcie portretowe to wcale nie jest portret, jaki sobie wyobrażasz, nie wiem, twarz. Tylko to jest zdjęcie na ulicy, jak ktoś pompuje wodę i to jest uznane jako pierwsze zdjęcie portretowe.
Żartujesz.
I trzeba bardzo zoomować, żeby było cokolwiek widać.
Ojejkuś, to ty też zaskoczyłaś mnie, nie spodziewałam się, a też, wiesz, robię zdjęcia i też w sumie się tym interesuję, ale aż tak głęboko nie sięgałam w to, jak wyglądało pierwsze zdjęcie, także wow. Jednak Kill daje coś takiego fajnego. Jej, ale chciałabym kiedyś, żebyś mnie uczyła. Żałuję, że nie jestem uczennicą w tym momencie i że nie trafiłam na takiego fajnego zainteresowania, takiego pełnego pasji nauczyciela. No wow, naprawdę. Mniej więcej już wiem, skąd się wzięła ta twoja pasja, bo powiedziałaś, że po prostu to był trochę przez przypadek, bo szukaj sobie nowego wyzwania. Powiedz mi, jakich rad udzieliłabyś komuś, kto chciałby spróbować swoich sił w Klilu? I co powinien pamiętać na początek i na co powinien się przygotować? Od tego planowania już też całego rozdziału to już też wiemy, ale co ponadto?
Na pewno dużo czytać wartościowych artykułów bądź literatury, albo doszkolić się, bo i to w jakimś takim rozsądnym miejscu. Bo dużo jest niestety, tak jak powiedziałaś na początku, mitów. I czasami ciężko jest to oddzielić. Powiem ci, że mimo skończenia studiów, ja długo nie byłam w stanie postawić wyraźnej granicy między Klilem a nie Klilem. I dopiero właśnie na podstawie czytania, po jakiejś chwili przypomnę, aha, okej, dobrze, no to jest ta granica, bo wiesz, znając wszystkie składowe, wszystkie drobne elemenciki, byłam w stanie opisać, ale to mi pasowało do kilku różnych rzeczy. Więc ciężko tak podać tak drobne elementy, więc ja wychodzę od tego, co ja się nauczyłam, tak big picture. Czyli właśnie to, że muszą być dwa cele i to jest takie znamienne, bo to bardzo odróżnia Klil od innych. I to dwa cele nie tylko na jednej lekcji, tylko znowuż ogólnie, tak jak ja planuję rozdział, to ja mam kulturowe rzeczy, które oni się dowiedzą, bardzo szeroko pojęte kulturowo, bo to może być na przykład obraz kobiety w społeczeństwie.
To bardzo ciekawy temat. Raczej nie poruszany na normalnych lekcjach.
Dokładnie.
Język angielskiego.
Tak, więc bardzo szeroko. Czy obyczaje i tradycje przy stole, tak? Że w jednych krajach należy zostawić coś na talerzu, a w innych krajach należy zjeść do końca. Tego typu kwestie kulturowe również.
Jakie ciekawostki życiowe. Masz do tego jakieś specjalne podręczniki?
Nie. Problem polega na tym, że nie ma podręczników. Czy w Polsce nie ma podręczników do Klila.
To jak sobie z tym radzisz?
Umiem adaptować materiały. I najczęściej adaptuję, ciężko mi teraz powiedzieć, czy częściej w tę stronę, czy częściej w tę stronę. Jeśli mam materiał EFL-owy, czyli taki do nauczenia tylko języka angielskiego, to dokładam ten kawałek wiedzowy. Ja w tej chwili w takich podręcznikach właśnie pracuję, takich EFL-owych. I wyciągam to, co oni mi już zaproponowali w podręczniku. I tylko dokładam jakieś tam materiały właśnie z kontekstu dwujęzycznego. Czy z zagranicznego, albo wykorzystuję materiały typowo angielskojęzyczne, dla szkół brytyjskich, amerykańskich, dla sprzedawane również w Anglii czy w Ameryce, bo tam jak czasem gdzieś tam pojadę, to czy jest na jakiejś konferencji zagranicznej, to wiesz.
Coś można przywieźć fajnego, co można wykorzystać. Aha.
Tak, szale jest.
Masz jakieś swoje ulubione źródła? W sensie, okej, kupujesz jakieś rzeczy, materiały, ale tak jakby chcąc znaleźć to w internecie, to byłabyś w stanie podać jakieś konkretne strony, gdyby ktoś chciał zaglądnąć, gdzie mógłby znaleźć takie informacje i żeby móc się przygotować do takich lekcji klilowych.
Ale pytasz o informacje czy o materiały?
I o jedno i o drugie tak na dobrą sprawę. Materiały, może zacznijmy od materiału, żeby było poukładane. Gdzie można szukać materiałów? Gdzie ty tego szukasz? Okej, bo internet jest ogromnym miejscem i tam wszystko się znajdzie. Tylko nie każde materiały będą wartościowe, więc trzeba by chyba było jakiś taki research zrobić, żeby wiedzieć, co wykorzystać, co jest warte uwagi, a co nie. Dlatego pytam, gdzie można materiał za chwilę o informację.
Ja bardzo lubię Teachers Pay Teachers na przykład i Primary Resources. To są strony takie, gdzie w większości mamy jednak materiały. Znaczy, jeśli jak szukam w internecie, to szukam materiałów faktycznie przede wszystkim dla angielskojęzycznego użytkownika, odbiorcy. Więc ja je potem dorabiam ten element językowy do nich. I to są te strony, na których szukam. Learning apps, tylko że przedstawiam język na angielski i tam mam przedmioty.
O, to też fajna sprawa.
Tak, wybieram sobie biologię i szukam. Dużo takich rzeczy, które tak naprawdę są znane, tylko wystarczy zmienić kraj.
I nagle można znaleźć więcej fajnych informacji. A dobra porada. A teraz co do informacji. Gdzie szukasz jeszcze jakichś informacji takich, żeby faktycznie były użyteczne?
Nie chciałabym tutaj już reklamy i prywaty urządzać, ale na pewno ten profil na Facebooku, który prowadzę, czyli Clear Teachers International Collaboration Project, tam coś tam dorzucam i mam nadzieję, że to tam będzie coraz większe. Poza tym, szczerze powiedziawszy, no, wszystkie takie materiały, które ja znam, to są raczej takie cegły bądź artykuły naukowe. Artykułów takich dla nauczycieli dobrych, które by poprowadziły rączka za rączkę, kroczek poza kroczkiem, raczej mało jest, więc ciężko mi coś powiedzieć na ten temat. Ale jeśli chodzi o podręczniki, takie, o literaturę, to na pewno Clear Ducoyle, Philip Hood i David Marsh. A co jeszcze? Putting Clear into Practice, Bala i innych. To chyba tak najbardziej wartościowe te książki. Które mi przychodzą do głowy w tej chwili, to takie biblie.
Biblię kogoś. Aha, biblie klilowe. Fajna nazwa. Powiedz mi, bo materiały, które znajdujesz, niekoniecznie są dostosowane poziomem do uczniów, bo uczyłaś drugą klasę. W ogóle do tej pory pamiętam twoją sesję, gdy prowadziłaś tą lekcję i powiedziałaś, że to była druga klasa. Jejku, ja po prostu oniemiałam. Pierwsza, ja po prostu wtedy oniemiałam, bo byłam przekonana, że to jest dużo wyższy poziom. I w jaki sposób dopasowujesz poziom materiałów, bo domyślam się, że szukasz tych takich oryginalnych źródeł, które językowo są dość zaawansowane. I jak to fajnie zaadaptować jeszcze można, żeby ocenić, żeby nie przygotować czegoś za trudnego albo zbyt prostego. Jak to ugryźć? Jakiś złoty środek? Jakieś porady?
Wiesz, to scaffolding tak naprawdę. To jest cały sposób, cały zespół właśnie tutaj są techniki. Czego, co robić, żeby jak mamy dwa miejsca, to miejsce, w którym dziecko jest w tej chwili językowo, kognitywnie, wiedzowo i miejsce, do którego chcemy to dziecko doprowadzić. I żeby tą dziurę między tymi dwoma miejscami jakoś
popełnić,
pomóc mu pokonać, żeby ono było w stanie je pokonać, to właśnie to jest scaffolding. Po polsku to jest rusztowanie, tak? Czyli to jest takie...
Rusztowanie.
Tak, taki sposób, gdzie pomagamy dziecku wejść na ten właściwy poziom, zrozumieć, bardzo dużo zrozumieć też z kontekstu, zrozumieć w jaki sposób coś działa, żeby było w stanie, może niekoniecznie to wszystko nawet tak od razu wyjaśnić językowo, po angielsku, tak jak my to wyjaśniamy dziecku, tylko ono można wyjaśnić po polsku, bo te treści są niekiedy naprawdę bardzo skomplikowane. Jak na przykład ostatnio ruch obrotowy i obiegowy ziemi. po angielsku tłumaczone. Więc okej, ja im tłumaczę, ja im pokazuję, prezentuję przykłady, eksperymenty, learning by doing po prostu w większości przypadków. I w końcu oni jakby rozumieją to. Oni znają większość słów, które, znaczy sporą część słów, których ja używam, bo one się powtarzają. I na pewno znają dużo, dużo więcej, niż jakbym ich próbowała nauczyć w zwyczajny sposób. Bez kontekstu i taki typowy EFL-owy, wiesz, takiego drillu na przykład językowego, czy jakichś ciekawych ćwiczeń nawet, ale takich nieukontekstualizowanych. I tak naprawdę, nawet jeżeli oni opowiedzą mi ten ruch obiegowy i obrotowy ziemi po polsku, po częściach po angielsku, bo oni wiedzą, że mają przyzwolenie na to, żeby mu mieszać. Zresztą zdarza mi się to tak samo, bo ostatnio wchodzę do klasy i do koleżanki wychowawczyni, mówię tak po cichu, zobaczywszy jakiś rysunek dziewczynki na ławce, mówię, jaki piękny dog!
Ojej, ale małe dzieci też tak właśnie często robią, w przedszkolu właśnie jak się uczy. Ja miałam zawsze sytuację, jak uczyłam kolorów, to później były fajne i śmieszne akcje typu, proszę pani, ja nie chcę malować pinkiem, ja bym chciała blukiem. I tak właśnie mieszały te dwa kolory, więc też taki ponglish trochę chyba robiły sobie.
Tak, ale to znaczy, że to dziecko przetworzyło na tak wysokim poziomie to słowo, że ono jest w stanie je zastosować w kontekście danej sytuacji i ono wie, że do ciebie powinno się zwrócić po angielsku.
Tak, i więc, jeszcze w dobrym przypadku jest postawione, to też byłam w szoku, bo dobrze je odmieniło, a nie po prostu pink, tylko pinkiem. Także...
Tak. Ostatnio miałam taką sytuację, mówię dzieciakom work with a friend and compare. Dziewczynka idzie z książką zadowolona i tak do kolegi, komperujesz ze mną?
Ale to jest takie urocze, to taki, nie wiem jak ty, ale domyślam, że pewnie masz podobnie, jak słyszę coś takiego, to taką dumę z lekka czuję, że one to zrozumiały i to jest takie fajne, że oni to jednak stosują, niekoniecznie w dobrym kontekście, ale to jest przetworzone już, także to jest takie
w
poczucie.
Bardzo dobrym.
Tak, tylko że niekoniecznie po polsku, w języku polskim, tak. Ale po angielsku jest super wtedy taka wstawka, mega fajne.
Ale w ogóle code switching jest bardzo dobre dla naszego mózgu. Pomaga nam rozwijać logiczne myślenie, które jest potem wykorzystywane przy matematyce, która, jak wiadomo, w większości u nas kuleje po prostu.
Jakoś wszyscy wolą być humanistami, nie wiem czemu.
Nie wiem, ja się zawsze cieszę, jak mam nauczyć dorosłego o umyśle ścisłym, bo to jest na zasadzie, a co pan robi, tak czytam pani, no robię to i to. Bo jestem umysłem ścisłym, nigdy nie lubiłem języka angielskiego, bo wie pani, umysły ścisłe się gorzej uczą. Mówię, naprawdę fantastycznie, bo ja też. I powiem ci, że to jest prawda, bo ja... Oprócz tego biorę też udział w takim śmiesznym projekcie dla nauczycieli, śmiesznym, bardzo wartościowym projekcie dla nauczycieli, ale z mojej perspektywy anglisty. To pewnie większość by powiedziało, że to jest śmieszne, że ja w tym biorę udział, bo to jest program dla matematyków.
O, proszę.
I nauczenia matematyki. Ja tam chodzę z czystej przyjemności. Rozwiązywania jakichś dziwnych zadań, czy zastanawiania się, jak dzieci uczyć matematyki w ciekawy sposób. A ja to też potem wykorzystuję, jak tam mam jakiś element, potrzebujemy coś obliczyć na zajęcie. To przynajmniej wiem, na jakim
to zrobić?
Etapie są dzieci.
Ojejkuś, fajnie jest wyjść jako uczeń i potem nagle też łatwiej się postawić właśnie na miejscu ucznia, jesteś w ich butach, także też fajnie jest, jak ja jako nauczyciel jestem w stanie uczyć się innego języka, wtedy też mniej więcej mamy podobne rozterki i jest łatwiej wytłumaczyć niektóre rzeczy, dlatego wszystkim anglistom polecam uczenie się innego języka, no, przynajmniej w moim wypadku to działa, jakoś łatwiej jest zrozumieć. A tak z ciekawości.
Czegokolwiek w ogóle.
Dokładnie. PLIL to jest po prostu wiedza o całym świecie, czyli nauczasz, tak jak miałaś, ruch obrotowy Ziemi, tam było o Antarktydzie. Czy ty się lepiej czujesz w takich, powiedzmy, ścisłowych rzeczach, do których jest ci się łatwiej przygotować? Bo szczerze powiedziawszy, ja jestem ogromną fanką historii i dla mnie pewnie łatwiej byłoby przygotować lekcję o podłożu historycznym. Do biologicznej bym musiała już tak konkretnie przysiąść. Pytam o ciebie, tak z ciekawości, gdzie ty się czujesz lepiej?
Ja się zdecydowanie lepiej czuję w takich... wiedzy ogólnej, powiedzmy, o świecie, takie lekko science, tak jak mówiłam, że to ścisłe. Z historią zawsze miałam no bakier, no więc dla mnie z kolei nie, niestety, Historia to chyba, że jak wyglądało pierwsze zdjęcie.
No to, a tak, to jest jak najbardziej, a już tłumaczenie rodowodów królów i tych wszystkich walk, no to już by było chyba troszeczkę skomplikowane.
To dałoby się zrobić, tylko dla mnie to by było, dla mnie osobiście, personalnie, jako nauczyciela, który nie jest zafascynowany historią, to by było nudne, ale bym to zrobiła, jakbym miała jakąś taką możliwość, jakąś taką okazję.
Właśnie byłam ciekawa, gdzie się czujesz lepiej. Obstawiałam właśnie taką wiedzę ogólną. Tak z ciekawości tylko zapytałam.
Tak, jakieś kwestie eksperymentów albo sprawdzania czegoś. Tak, zdecydowanie szeroko pojęte ta wiedza ogólna i science.
Powiedz mi, lubisz stosować eksperymenty i jakieś projekty na lekcjach Klilu, które wymagałyby i wspomagały jakąś pracę w grupach i dodatkowo pobudzały ich ciekawość? Czy starasz się to robić też na każdej lekcji, czy po prostu jest to jakiś raz na jakiś czas taka wisienka na torcie? Na przykład w ciągu unitu robisz taką jedną lekcję, czy starasz się na każdej lekcji przymieć taki efekt wow troszeczkę?
Nie, zdecydowanie to nie chodzi tylko o efekt wow, tylko to chodzi o to, że oni za każdym razem dowiadują się czegoś innego, więc to jest dla nich samo ciekawe. Eksperyment uwielbiam. I projekty tak samo. I robię co jakiś czas. Tak naprawdę ostatnio miałam taką śmieszną sytuację, bo pani, która obserwowała lekcje u mnie właśnie tak w ramach dokształcenia się na nauczyciela klilowego, po jakimś czasie podchodzi do mnie, bo wie pani, bo u nas w szkole to jest stosowana metoda projektu. I może się mylę, ale dużo z tego, co pani tutaj pokazuje, to jest tak w oparciu o metodę projektu. Ja się zaczęłam trochę śmiać w tym momencie, ponieważ to jest moja pierwsza reakcja na większość komunikatów do mnie.
Nie, właśnie, ja mam dokładnie tak samo, więc to rozumiem.
A to właśnie na szczęście ta nauczycielka też już jakiś czas do mnie przychodziła na obserwacje, więc też znała ten modus operandi, więc spojrzała na mnie, odczekała chwilę. Okazało się, jeżeli powiedziałam, że Krill to tak naprawdę metoda projektu, gdzie dołączymy jeden duży element w postaci języka. Więc wyszła taka dumna z siebie, że zaobserwowała. I to też była dla mnie bardzo cenne spostrzeżenie osoby, która pracuje cały czas jako nauczyciel wczesnoszkolny i zna tę metodę, więc łatwiej jest się odnieść do czegoś, co zna, i tylko zauważyć, co tutaj dodajemy, czego tutaj nie ma, co tutaj jest, na podstawie czegoś zaczepić, wiesz, do jakiejś informacji w mózgu.
Tak, żeby po prostu coś już było, jakiś haczyk, jakieś połączenie zrobione. Aha. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Była bardzo ciekawa, więc mam nadzieję, że za jakiś czas ją powtórzymy. Jeśli masz ochotę, to spokojnie zapraszaj na fanpage, możesz to zrobić Ty.
Sprawa. Nazwa jest długa, więc rozumiem. Teachers International Collaboration Project.
Także jeśli ktoś jeszcze nie zna tego fanpage'a, to koniecznie odwiedźcie Marzenę, bo daje tam bardzo fajne materiały. Dziękuję bardzo Marzenie za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że Wam się także spodobała. Wszystkie adresy stron i nazwy książek znajdziesz w artykule na blogu lub w opisie pod filmem, jeśli jesteś na YouTube. I jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z tym tematem, to dajcie znać w komentarzach na dole. Myślę, że postaramy się Wam odpowiedzieć na nie. Także trzymajcie się. Hej!